Będzie mi bardzo zależało na tym, żeby te nauki rekolekcyjne były bardzo konkretne. To znaczy, żebyście za te 3 dni, na koniec tych rekolekcji, mieli takie przeświadczenie, że faktycznie modlimy się pięknie, modlimy się lepiej. Żeby to było coś takiego bardzo namacalnego i konkretnego. Bo czasami to jest tak po rekolekcjach, że jakie były rekolekcje? No takie fajne. Na oczy mówił ksiądz. No tak fajnie. Więc nie chciałbym, żeby tylko ksiądz fajnie mówił, tylko chciałbym, żeby każdy z was mógł zabrać coś dla siebie. Ale coś takiego bardzo namacalnego i konkretnego. Dlatego też każdy z tych nauk rekolekcyjnych będzie poświęcona jednej bardzo konkretnej formie modlitwy. Dzisiaj będziemy mówić o modlitwie Ojcze Nasz. Jutro to będzie rachunek sumienia. A pojutrze, w sobotę, będziemy mówić o modlitwie w ciszy, czyli mówiąc inaczej, o modlitwie adoracji. I będę z jednej strony pokazywał znaczenie tej modlitwy, będę pokazywał też, jak się modlić tą modlitwą, żeby ona była owocna w naszym życiu. Dzisiaj rozpoczynamy od modlitwy Ojcze Nasz. To jest taka modlitwa, którą odmawiamy codziennie. Albo praktycznie codziennie, jak nam się nie zapomni, na przykład o poranku. Ale zasadniczo modlimy się nią bardzo często. Modlimy się nią na każdej Eucharystii. Nawet jak tak ktoś by poprosił, to żeby się pomodlić, no to zawsze jakoś to Ojcze Nasz takie pierwsze. Taka modlitwa, którą zresztą uczymy dzieci od maleńkiego. To jest taka pierwsza modlitwa, którą staramy się nauczyć. Więc to wszystko pokazuje, że ona jest jakaś wyjątkowa, jakaś szczególna i ważna. No bo ona jest szczególna i ważna. Dlatego, że to jest modlitwa, której nas nauczył Pan Jezus. Jak mówi jeden z ojców Kościoła, modlimy się takimi słowami, którymi modli się sam Pan Jezus. Mówimy do Boga z słowami Bożymi, bo to jest Jego Słowo. Uczniowie, kiedy widzieli Pana Jezusa chodzącego na modlitwę, Pan Jezus wiele nocy spędzał na tej modlitwie. Ewangeliści bardzo często o tym piszą. To uczniowie nie chodzili tam z Panem Jezusem. Kilka razy tylko z Nim byli na takiej nocnej modlitwie, ale tak za bardzo nie wiedzieli wtedy, co się tam dzieje. Nie nadążali za Nim. Bo tak było chociażby w czasie sceny przemienienia. Gdzie poszli spać, nagle się tam obudzili w środku nocy i było nagle tam Eliasz, Mojżesz, światłość jakaś wielka, Pan Jezus świecił. Oni nie wiedzieli w ogóle, co się tam dzieje. Potem wiemy, że byli z Panem Jezusem na modlitwie w Ogrójcu, ale też nie wytrzymali, poszli spać, mimo że Pan Jezus kilka razy ich prosił, żeby razem z Nim trwali na tej modlitwie. To za każdym razem szli spać. Oni wiedzieli, że nie umieją się tak modlić. Wiedzieli, że ich modlitwa nie jest taka jak Jezusa. Ale byli zainspirowani tą Jezusową modlitwą. Kiedy widzieli Jezusa wracającego z modlitwy, pewnie bardzo szczęśliwego, uśmiechniętego, cały promieniował Panem Bogiem tą relacją z Ojcem, to uczniowie któregoś dnia nie wytrzymali i mówią: Panie Jezu, naucz nas się modlić. Pokaż nam, jak się modlić w taki sposób, jak Ty to robisz. Jak mieć taką bliskość z Ojcem? Jak mieć taką relację z Nim? Jak to robić, żeby nie zasypiać na tej modlitwie? Jak to robić, żeby rozproszenia nie niszczyły jej? Jak to robić, żeby się do niej nie zniechęcać? Jak to robić, żeby tak wiernie na niej trwać? I żeby wracać takim przemienionym? Takim szczęśliwym. Panie, naucz nas się modlić. I wtedy Pan Jezus odpowiedział na tą prośbę i powiedział swoim uczniom: módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. I tak dalej. Nauczył ich tej modlitwy, którą my teraz powtarzamy, którą się tak często modlimy. Tylko problem polega na tym, że my bardzo często tę modlitwę odmawiamy już tak bardzo mechanicznie. Przez to, że ją umiemy tak dobrze i od tak dawna, ona stała się dla nas taką modlitwą tak codzienną i tak zwyczajną, że już nie dostrzegamy tej jej wyjątkowości. Do tego stopnia, że potrafimy odmówić całą modlitwę Ojcze Nasz, dopiero na koniec się orientujemy, że ją odmówiliśmy. Gdzieś nam uciekła w ogóle. Przemija gdzieś koło nas. Mamy ją tak świetnie nauczoną w pamięci, że się nie koncentrujemy na jej słowach. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem jak wy, może jest inaczej. Ale prawdopodobnie często się gdzieś nam zdarza, że ta modlitwa nam ucieka. Dlatego chciałbym się nad tą modlitwą zatrzymać dzisiaj, żebyśmy spróbowali wejść w jej głąb, zobaczyli, co się w tej modlitwie kryje. Bo tam jest wiele takich niezwykłych rzeczy ukrytych w samej strukturze tej modlitwy. Już nie mówiąc o jej tekście. Co jakby świadomość tych rzeczy pozwala znacznie owocniej się nią modlić, też bardziej świadomie. Pierwsza taka rzecz to to, że to jest modlitwa, jeśli można tak powiedzieć, piętrowa. Piętrowa w takim sensie, że ona się nadaje do modlenia dla człowieka na każdym piętrze, etapie swojego życia duchowego. Bo to jest modlitwa, którą spokojnie modlą się malutkie dzieci. Modlimy się nią jako dorośli, modlą się osoby na emeryturze, więc wiek nie ma znaczenia dla tej modlitwy. Nie ma znaczenia też nasz etap życia duchowego. Tą modlitwą modlą się ludzie, którzy dopiero wchodzą w życie chrześcijańskie. Chociażby w katechumenacie, czyli w tym okresie, w okresie przygotowywania do chrztu dla osób dorosłych, które dopiero poznają Pana Boga, zdobywają pierwsze wiadomości o Nim, pierwszą modlitwą, którą się uczy, jest Ojcze Nasz. Na sam początek drogi. A równocześnie prawie wszyscy mistycy Kościoła, których czcimy jako świętych, jako tych, którzy byli na najwyższym możliwym levelu życia duchowego, oni również prawie zawsze rozważali Ojcze Nasz. I to wystarczyło. Chociażby święta Teresa od Jezusa, czyli Teresa z Awila, pisała takie słowa. Choćbyśmy przez całą godzinę raz tylko odmówili tę Jego modlitwę, jeśli tylko pamiętamy, że jesteśmy z Nim i rozumiemy, o co Go prosimy i jaką On ochotną i szczerą ma wolę nam dawać i cieszymy się Nim, to Mu wystarczy. I bynajmniej nie żąda, byśmy sobie głowę suszyli, wysilając się na długie mowy. Nawet jeżeli przez godzinę modlitwy odmówisz tylko raz Ojcze Nasz, ale pamiętając, z kim rozmawiasz, jakie słowa mówisz, to Teresa mówi, Panu Bogu to wystarczy. I ona bardzo często modliła się na godzinnej adoracji, tylko raz odmawiając modlitwę Ojcze Nasz. To jej wystarczało. Przez godzinę mówiła Ojcze Nasz. Bo to jest modlitwa też dla mistyków. Po drugie, to jest modlitwa uniwersalna, w takim sensie, że tą modlitwą każdy może się modlić bez względu na swój status społeczny, na swój status ekonomiczny. To jest modlitwa, którą się może modlić żebrak i może się nią modlić król. Tak święty Augustyn to komentuje. Może się nią modlić człowiek bardzo biedny i może się nią modlić człowiek bardzo bogaty. Bo każdy może powiedzieć Ojcze do Boga. Bo wszyscy jesteśmy względem Boga tacy sami. Na tym samym poziomie jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego to jest modlitwa dla każdego. Tak jak mówiłem, święta Teresa odmawiała tę modlitwę bardzo spokojnie, rozważając każde słowo tej modlitwy. Też mnisi wschodni, modlący się tą modlitwą, opracowali taką metodę odmawiania jej, że każdy fragment tej modlitwy, każdą prośbę tej modlitwy odmawiali bardzo spokojnie i bardzo wolno, robiąc chwilę przerwy na parę spokojnych oddechów między jedną a drugą prośbą, która się w tej modlitwie zawiera. Wchodząc do kościoła, dostaliście takie małe karteczki z modlitwą Ojcze Nasz. Jak sobie popatrzycie na te karteczki, to one są podzielone na takie wersety. Są podzielone i rozdzielone słowem Amen. Dlatego, że to jest drugi sposób odmawiania modlitwy Ojcze Nasz, który jest pięknym sposobem. I to jest sposób, który Ta modlitwa jest odmawiana w liturgii mozarabskiej, hiszpańsko-mozarabskiej. To jest jeden z rytów liturgicznych, tak jak my celebrujemy mszę świętą w rycie rzymskim, ale jest to ryt bizantyjski, antiocheński, aleksandryjski, koptyjski. Na wschodzie, to na zachodzie, w Hiszpanii, dokładnie w samym Toledo, odprawia się mszę świętą w rycie hiszpańsko-mozarabskim. A że akurat ja w Hiszpanii zajmuję się tym naukowo, robię doktorat z liturgii mozarabskiej, to również dlatego chciałem się z wami podzielić tym sposobem odmawiania modlitwy Ojcze Nasz. Bo jak zobaczycie na tych karteczkach, ona jest odmawiana też wersetami i po każdym wersecie odmawia się Amen. Niech się tak stanie. Wierzę w to, co powiedziałem. Ksiądz mówi tę pierwszą jakby słowa modlitwy Ojcze Nasz, natomiast wierni odpowiadają Amen. Potem jest chwila ciszy. Kolejna prośba Amen. I na koniec tej dzisiejszej konferencji właśnie w taki sposób się pomodlimy, dlatego właśnie są te karteczki wydrukowane, żebyśmy się nie pogubili. Spróbujemy w ten sposób się pomodlić tą modlitwą. Tak jeszcze właśnie bardziej świadomie, wchodząc w jej strukturę. I teraz jaka jest ta struktura? Ta modlitwa składa się po tym takim wprowadzeniu Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. To jest wprowadzenie do tej modlitwy. A potem ona składa się z 7 próśb. O 7 różnych rzeczy prosimy. Dla Żydów to było oczywiste. 7 miała olbrzymie znaczenie, bo 7 była liczbą doskonałą, liczbą pełni. Więc kiedy modlitwa składała się z 7 próśb, to oni od razu rozumieli, że to jest modlitwa doskonała, modlitwa wyjątkowa, modlitwa pełni. Ale też ta 7 jest podzielona. Pierwsze 3 prośby są skoncentrowane na Panu Bogu. Prosimy o różne rzeczy związane z Bogiem i charakteryzują się zaimkiem Twoje. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Bóg jest w centrum tej modlitwy. Prosimy o takie rzeczy, które dotyczą Pana Boga. A 4 następne prośby są skierowane na nasze potrzeby. Są skierowane na potrzeby ludzi. Dlatego charakteryzują się zaimkiem nasze, nas. Modlimy się o chleba naszego powszedniego. Prosimy o to, żeby nam odpuścił nasze winy. Prosimy o to, żeby nie było zła w naszym życiu. Prosimy o to, co jest nam potrzebne. Ale zobaczcie, że ta modlitwa od razu odpowiada przykazaniu miłości. Najpierw Boga, a potem przykazaniu miłości drugiego człowieka. Że ona odpowiada 2 tablicom dekalogu, 10 przykazań. Bo najpierw na pierwszej tablicy są 3 przykazania związane z Panem Bogiem, a potem jest 7 przykazań związanych z człowiekiem. Więc ta modlitwa od razu wpisuje się w całą strukturę myślenia o Panu Bogu i o człowieku. To jest też modlitwa, którą się odmawia we wspólnocie. Dlatego, że zawsze jest używana tam liczba mnoga. Nie mówimy Ojcze mój, tylko mówimy Ojcze nasz. Nie mówimy odpuść moje winy, tylko odpuść nasze winy. Dlatego, że od samego początku Kościół modlił się tą modlitwą we wspólnocie, w liturgii. Aż do dnia dzisiejszego jest zachowana taka struktura tej modlitwy, że odmawiamy ją w czasie Eucharystii oraz w liturgii godzin, w czasie jutrzni, czyli o poranku, i w czasie nieszporów, czyli wieczorem. Modlimy się jako Kościół. Poza tym jest ta liczba mnoga, dlatego że ja nigdy nie odmawiam tej modlitwy sam. Zawsze modli się ze mną cały Kościół, ale też zawsze ze mną modli się Jezus Chrystus, bo to jest Jego modlitwa. Ja jestem Synem Boga dzięki Niemu. Dlatego ilekroć wypowiadam te słowa Ojcze w kierunku Boga, to zawsze robię to w jedności z Chrystusem. Dlatego jestem razem z Nim. Wobec tego mówię Ojcze nasz. Bo robimy to wspólnie. Kiedy apostołowie usłyszeli tę modlitwę, jaką dostali od Pana Jezusa, to dla nich to nie było coś takiego zupełnie nowego. Dlatego, że oni już jakoś tę modlitwę kojarzyli. Dlatego, że jest taka modlitwa żydowska, która się nazywa Kaddisz. I w tej modlitwie, którą odmawia każdy Żyd, może nie codziennie, ale prawie codziennie, ponieważ jest bardzo jeden ważny warunek do odmawiania tej modlitwy. Można tę modlitwę Kadisz odmawiać tylko wtedy, kiedy zbierze się tak zwane kworum modlitewne, czyli 10 dorosłych mężczyzn, czyli takich mężczyzn, którzy mają przynajmniej 13 lat. Dopiero jak z 10 13-letnich mężczyzn można odmówić tę modlitwę Kadisz. Można ją było odmawiać tylko we wspólnocie. To 6 z tych 7 próśb istnieje w tej modlitwie Kadisz. Więc oni już tą modlitwę jakoś kojarzyli. Ale nowość tej modlitwy to jest prośba 4, czyli ta, która jest w środku. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest prośba zupełnie nowa. Taka, której wcześniej jeszcze nie słyszeli. I za chwilę wam pokażę, co się kryje w tej prośbie, co się kryje w nowości tej modlitwy. Rozpoczynamy tę modlitwę od słów Ojcze, Ojcze nasz. Prawdopodobnie, kiedy Pan Jezus przekazywał tę modlitwę uczniom, mówił ją w języku aramejskim. Czyli nauczył ich tej modlitwy, rozpoczynając od tego słowa Abba. Tatusiu, tato. My mamy to przetłumaczone tradycyjnie i oczywiście nie trzeba tego zmieniać. Mamy z tym słowem ojcze. Tylko, że w języku polskim dzisiaj szczególnie, bo może dawniej nie, ale dzisiaj szczególnie, no rzadko mówimy w taki sposób do taty. Mówimy po prostu tato, tatusiu. Jak mamy taką bardzo serdeczną relację, to mówimy właśnie tatuś. Mało kto mówi ojcze, czy mógłbym. Dzisiaj już nie zwracamy się w taki sposób. Bardziej tylko oficjalnie, w dokumentach jest rubryka ojciec. Dlatego też mówiąc to słowo ojcze, miejcie na myśli właśnie taką bardzo serdeczną relację z tatą. Z kimś, kto nas naprawdę bardzo, bardzo kocha. Kto jest nam bardzo bliski. Kto jest po naszej stronie. Wiemy, że możemy mu zaufać. Że możemy przed nim otworzyć swoje serce. Tak jak Pan Jezus zawsze mówił, tytusiu, on zawsze mówił o Abba, tato. Ale równocześnie, tak jak mówiłem, Abba to nie jest tylko taki tatuś, to nie jest tylko spoufalanie się. To jest też cały szacunek, autorytet Ojca, który się tam kryje. Dlatego ja też przychodzę do Niego, bo mogę Mu zaufać, bo wiem, że mogę na Nim polegać, bo wiem, że chcę Go słuchać, chcę Go naśladować, bo wiem, że On ma mi coś mądrego do powiedzenia. Więc mam wobec Niego taki olbrzymi respekt i szacunek. Święta Teresa z Awila mówiła, że bardzo często, kiedy chciała odmówić modlitwę Ojcze Nasz, to jej się nie udawało, bo godzina jej wystarczyła tylko na to, żeby powiedzieć słowo Ojcze. Nie udało jej się dojść dalej, bo to jedno słowo ją tak intrygowało, było tak pełne treści, że nie była w stanie pójść krok dalej i powiedzieć następnych słów. Bo jak sobie uświadomimy, kim faktycznie jest Ojciec, jak sobie uświadomimy, że Bóg jest moim Ojcem, to znaczy jest tym, który mi daje życie, jest tym, który mnie rodzi do życia, jest tym, dzięki któremu wszystko mam, jest tym, który mnie kocha, jest tym, na którego zawsze mogę liczyć, jest tym, bez którego by mnie nie było, bez Niego bym nie istniał. On mnie rodzi cały czas do istnienia, w tym sensie, że podtrzymuje moje istnienie. Gdyby Bóg przez 0,01 sekundy nie chciał, żebym istniał, natychmiast bym przestał istnieć. Nie, żebym wyparował, zniknął. Wykonałby się akt całkowitej anihilacji mego istnienia. Po prostu by mnie nie było. Ja istnieję tylko dlatego, że Bóg mnie chce. Że Bóg chce mojego istnienia. On w każdej sekundzie mówi, chcę Ciebie. A święty Augustyn komentował, że powiedzieć komuś, chcę Ciebie, to powiedzieć, kocham Cię. Kocham Cię. W języku hiszpańskim jest tak, że można na 2 sposoby powiedzieć, że Cię kocham. Mogę powiedzieć te amo, to jest czasownik amar, kochać. A mogę powiedzieć te quiero, to znaczy chcę Cię. I to też znaczy kocham Cię. To też jest kocham Cię. Bóg mnie chce, to znaczy mnie kocha. Jest moim Ojcem. I potem prosimy Go o to, żeby święciło się Jego imię. Nie chodzi o to, żeby poświęcić Jego imię i wziąć wodę święconą i pochlapać, nie? Tylko chodzi o to, żeby Jego imię było święte, czyli inne. Bo słowo świętość w języku hebrajskim to jest słowo kadosz. Kadosz to znaczy dokładnie inny, oddzielony, niezwyczajny, niepospolity. Mamy 6 dni w tygodniu zwykłych i jest 7 dzień, który jest święty, oddany Bogu. Jest cały świat stworzony zwykły i jest w tym świecie szczególne miejsce, jakim jest świątynia. Miejsce oddzielone, święte, wyjątkowe. Więc prosimy o to, żeby imię Pana Boga było zawsze wyjątkowe, wywyższone. To znaczy, żebym ja pamiętał, kim jest Bóg, z kim ja rozmawiam. Że On jest kimś znacznie większym ode mnie. Że On mnie całkowicie przerasta. Ja proszę o to, żeby to Jego imię, czyli Jego osoba, bo to dla Żyda znaczyło słowo imię, żeby Jego osoba była w moim życiu jak wyjątkowa. Żebym ja zawsze miał wobec tej osoby respekt, szacunek. Żeby ona była niezwykła, ważna. Po drugie, mieć imię, to znaczy móc wejść w relację z kimś. To było wyjątkowe, że Bóg Izraelitów objawił się z imieniem. Zapytał go Mojżesz, a jakie jest twoje imię? Bóg mu to imię podał. Znaczy powiedział, możesz mnie wzywać. Ja mam imię, czyli możesz wejść ze mną w relację, możesz się ze mną spotykać, możesz mnie wołać, możesz mnie prosić, możesz do mnie przyjść. Jestem osobą. Więc prosimy o to, żebyśmy mieli relację osobową z Bogiem. Żebyśmy zawsze mogli się z Nim spotykać. Żebyśmy mogli zawsze z Nim rozmawiać. I prosimy o to, żeby nikt nie przedstawiał nam Boga fałszywego, jakiegoś nieprawdziwego obrazu Pana Boga. Żeby nikt nie kłamał na temat Boga. Żebyśmy nie zostali zmyleni, kim jest prawdziwy Bóg. Potem prosimy o to, żeby przyszło Jego Królestwo. I to też nie chodzi tylko o to, żeby był koniec świata. Nie modlimy się w tej prośbie tylko o zakończenie świata i przyjście nieba. Ale prosimy o to, żeby Bóg panował w świecie. To znaczy, żeby ludzie pozwolili Bogu być Bogiem, żeby Boże przykazania były respektowane, żeby On naprawdę był Panem naszego życia, żeby był Królem. To znaczy, żebyśmy my byli Jemu poddani, żeby to Jego wola się działa w świecie. Dlatego zaraz potem przychodzi ta prośba, wbądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Żeby ta Boża wola się działa, bo ona jest dobra. Żeby nikt nie podważał tej Bożej woli. Żebyśmy sami nie wątpili w to, że to, czego chce dla nas Bóg, to jest dla nas najlepsze. Bo my bardzo często mamy jednak co do tego wątpliwości. Bardzo często powątpiewamy w to, czego chce dla nas Bóg. I wolimy wziąć sprawę we własne ręce i samemu decydować o naszym życiu. A w tej modlitwie prosimy o to, żeby jednak to Boża wola się działa, że to ona jest dla nas najlepsza. Że Bóg nas tak bardzo kocha, że wie, czego potrzebujemy, a my mu możemy zaufać, że to, co On nam da, to jest naszym szczęściem. Potem tą prośbę czwartą, chleba naszego powszedniego, na razie ominę, bo powiem o niej na końcu, bo ona jest centralna, najważniejsza w tym. Bo potem jest prośba piąta. Odpuść nam nasze winy. To znaczy wiemy, że w tym świecie istnieje wina, czyli istnieje zło. I wiemy, że też to zło nas dotyka, ale równocześnie, że my też to zło produkujemy. Że inni są dotknięci złem z naszego powodu. Dlatego prosimy Pana Boga, żeby odpuścił te winy, to znaczy przebaczył. Bo nie ma innego sposobu na zatrzymanie zła w świecie, jak przebaczenie. Tylko przebaczenie potrafi zatrzymać tę spiralę zła. Dlatego prosimy Pana Boga, zrób to, bo my sami nie potrafimy bardzo często przebaczyć. Często dla nas to jest za trudne. W nas to, co naturalne, uruchamia się na przykład zemsta, albo złorzeczenie drugiemu, albo gniew. Dlatego prosimy Pana Boga, że jeżeli On nas nie, On w nas tego nie uczyni, jeżeli On nas nie zapali swoją łaską do przebaczenia, to nie będziemy tego potrafili zrobić. Dlatego prosimy, żeby On przebaczał. Nie tylko nam, ale żeby nas też nauczył przebaczać innym. Potem prosimy, żeby nas nie wiódł na pokuszenie. To jest taka prośba, z którą często są problemy. Co to znaczy, że Pan Bóg nas wodzi na pokuszenie? Pan Bóg nas wystawia na zło? Często próbuje się tą prośbę troszeczkę zamienić i próbuje się ją przełożyć w taki sposób i nie dopuść do nas pokusy. Ale to nie jest poprawne tłumaczenie. Poprawne jest właśnie tak, nie wódź nas na pokuszenie. Ale żeby dobrze to zrozumieć, greckie słowo peirasmos, które tam występuje, pokusa, ono nie oznacza tego, co my najczęściej rozumiemy przez słowo kusić, bo nam kuszenie od razu się kojarzy ze złem. Kusić można tylko do zła. Ale to słowo greckie nie oznacza czegoś negatywnego tak od razu. Ono lepiej byłoby je przetłumaczyć jako próba, doświadczenie. Więc prosimy Pana Boga, żeby nas nie wystawiał na próbę, na doświadczenia, bo może się okazać, że jesteśmy za słabi. Bo może się okazać, że czy mamy świadomość tego, że nie jesteśmy takimi chojrakami. Że możemy się potknąć na tej próbie. Ale to jest bardzo ważne, żeby jednak, żeby te próby były w naszym życiu. I Pan Bóg nas wystawia na próby, na doświadczenia, dlatego, że tylko w ten sposób możemy wyjść na wyższy etap naszego życia. Jeżeli taki jest cel próby, doświadczenia, sprawdzić, czy ja mogę przekroczyć pewną granicę, czy mogę stać się doskonalszym, piękniejszym, lepszym. To chyba najpiękniej widać w sporcie. Cały sport polega na próbowaniu. Chociażby po ostatnich sukcesach naszych skoczków narciarskich. Oni, każdy ich skok jest próbą. Bo chcą zobaczyć, czy przeskoczą kolejną odległość. Może się okazać, że 50 razy nie. Ale za 51 im się uda. Więc w taki sposób trzeba patrzeć na te pokuszenia, na to kuszenie, na te próby. To jest dla nas potrzebne. Ale równocześnie prosimy Pana Boga, że pamiętaj, że jesteśmy słabi. Że potrzebujemy Twojej pomocy. Nie zostawiaj nas w tym. I siódma prośba, która się łączy z tamtą wcześniejszą. I zbaw nas ode złego. Czyli prosimy Pana Boga, żeby nie było zła w naszym życiu. To znaczy, po pierwsze prosimy o to, żebyśmy nie grzeszyli. Żeby nas obronił od grzechu. Żeby zabrał nam kamienie spod nóg, o które moglibyśmy się potknąć. Prosimy, żeby nas chronił przed tym. Ale prosimy również o to, żeby nas nie dotykało zło ze strony innych. Żeby nas nie dotykało zło różnych kataklizmów, chorób, cierpień. Żeby nas od tego wyzwolił. Prosimy o to, żebyśmy nie stracili zaufania do Pana Boga. Żebyśmy zawsze się Boga trzymali, żebyśmy zawsze byli blisko Niego. Cokolwiek by się w naszym życiu nie działo. Żeby zły nie wsączył w nasze serce takiego braku zaufania, wątpliwości co do miłości Pana Boga. Wątpliwości co do tego, że On jest naszym Ojcem, który nas kocha. No i ta prośba centralna, czwarta. Prośba, która jest naprawdę przepiękna, która jest nowością, całkowitą nowością tej modlitwy. Modlimy się tam o chleba naszego powszedniego. I najczęściej tę prośbę rozumiemy, ten chleb powszedni, rozumiemy w taki sposób, że to chodzi o to, żeby po prostu mieć co zjeść. Bo to jest chleb powszedni, chleb codzienny. Tylko, że tam w języku greckim występuje takie słowo epiusios, które jest bardzo, bardzo trudne do przetłumaczenia. Już w II wieku Orygenes, który genialnie znał Grekę, mówił, że to jest słowo wymyślone przez ewangelistów, że takiego słowa nie ma w Grece. Dlatego nie bardzo wiadomo, jak je w ogóle przetłumaczyć. Możemy je tłumaczyć tylko na podstawie pewnego kontekstu, na podstawie złożenia, które tam występuje. A to złożenie to jest epi i uzija. Epi to znaczy nad czymś, a uzija to znaczy esencja, istota rzeczy. Więc prosimy o chleb, który jest ponad istotny, ponad substancjalny. Więc to nie jest proste do przetłumaczenia tak wprost. I jak to rozumieć? Są przynajmniej trzy opcje na wytłumaczenie. To znaczy, z jednej strony prosimy o to, żeby to był chleb na przyszłość. Ponad istotny w sensie, że taki, który będzie dotykał tego, co w przyszłości. I w tym sensie prosimy o życie wieczne. Czyli o to, żebyśmy zasiedli na uczcie Królestwa Niebieskiego. Żeby każdy z nas był w niebie. Drugi sposób tłumaczenia, i tak większość ojców Kościoła to tłumaczyło, chociażby święty Hieronim przetłumaczył to na łacinę takim wyrażeniem super substancialis, czyli ponadistotowe, ponadnaturalne, i od razu kojarzył to z Eucharystią. Bo w Eucharystii mamy chleb, który jest innej istoty, wyjątkowej esencji. Bo mamy tam samo ciało Jezusa Chrystusa. Więc w tej prośbie prosimy o to, żebyśmy karmili się Eucharystią. Żeby to był pokarm, który nas karmi. I jest jeszcze trzeci sposób tłumaczenia. Można to przetłumaczyć też, język grecki na to pozwala, że to jest chleb na jutro, na jutrzejszy dzień. I dla ludzi tamtej kultury i tamtego czasu, kiedy oni usłyszeli, że Pan Jezus prosi, modli się o chleb na jutrzejszy dzień, to oni to doskonale rozumieli. Dlatego, że sytuacja ekonomiczna Palestyny pierwszego wieku była bardzo, bardzo trudna. Ludzie nie mieli pracy. Izrael był pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego. Nie było żadnych form umowy o pracę. Nawet umów śmieciowych nie było. Więc i tak jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Nie było banków, nie było kont oszczędnościowych, zasiłków. Ludzie pracowali w taki sposób, że rano wychodzili na rynek miasta i właściciele pól, gospodarstw wychodzili na ten rynek i zatrudniali tych, którzy tam czekali. I zatrudniali cię tylko na jeden dzień, na dzisiaj. Obiecując wynagrodzenie jednego denara. To było wynagrodzenie, które pozwalało kupić chleb dla rodziny na jeden dzień. Czyli jeżeli dzisiaj mnie nikt nie zatrudnił, to jutro moja rodzina nie je chleba, bo nie mam za co go kupić. Muszę być dzisiaj zatrudniony, żeby mieć chleb na jutrzejszy dzień. Kojarzycie przypowieść o robotnikach z winnicy. Pan Jezus opowiada o tym, że oni czekali tam i potem mieli pretensje, czemu ci, co pracowali cały dzień, dostali tak samo jednego denara, jak ci, co pracowali tylko godzinę. Oni czuli się wtedy oszukani. Pan Jezus mówi, nie, dostaliście sprawiedliwie. I jedni, i drudzy będziecie mieli chleb jutrzejszego dnia dla rodziny. Zatroszczycie się o rodzinę. Więc kiedy ci ludzie usłyszeli w tej prośbie chleb na jutrzejszy dzień, to zrozumienie, że to jest modlitwa o moje bycie, o moje dzisiaj, o szczęście mojej rodziny, o to wszystko, co konieczne dla mnie do życia. Bo Pan Bóg nie tylko zajmuje się tymi sprawami najważniejszymi, jakimi jest Królestwo Niebieskie, jakimi jest Eucharystia, niebo. Owszem, to jest najważniejsze, ale to też jest Bóg tak bardzo bliski człowiekowi, że On też się zatroszczy o twoje dzisiaj, o to, co masz zjeść, o to, czy masz ubranie, o to, czy twoja rodzina jest szczęśliwa. To jest modlitwa, która nie dotyczy tylko spraw tych takich wielkich, niebiańskich. To jest modlitwa też, która dotyczy tych spraw takich małych i codziennych. W tej jednej modlitwie to wszystko się kryje. Dlatego jak będziecie odmawiać modlitwę Ojcze Nasz, to zatrzymajcie się przy tym słowie Ojcze. Pozwólcie sobie na głębszy oddech. Oddech tym imieniem. Bo jak mówi święty Jan od Krzyża, jak wypowiadasz to słowo Ojcze, to uświadom sobie, że mówisz do Boga, który mieszka w tobie. Wejrzyj w głąb swojego serca. I potem po każdej prośbie zatrzymajcie się na chwileczkę. Uświadomcie sobie, co wtedy mówicie. Do kogo się zwracacie? O co prosicie? Dlatego teraz, kochani, za momencik odmówimy tą modlitwę. W taki sposób, że ja będę wypowiadał te słowa modlitwy, a wy będziecie odpowiadać to słowo Amen. To słowo aramejskie, które potem też przeszło do hebrajskiego, też nie jest proste do tłumaczenia. Bo to słowo też się da na wiele różnych sposobów tłumaczyć. Ono znaczy prawdę. Prawda. Bo mówimy, kiedy odpowiadamy Amen, to mówimy, to, co zostało powiedziane, jest prawdą. Tam nie ma ani odrobiny kłamstwa. Ale to słowo Amen znaczy też wierzę. Dlatego, kiedy wypowiadam Amen, to mówię, wierzę w to, co zostało powiedziane. Wierzę w to, co ta modlitwa oznacza. Ale ono też oznacza, niech się tak stanie, w takiej formie czasownikowej. Dlatego to jest od razu też prośba. Chcę, żeby w moim życiu się stało to, o co ja się teraz modlę i proszę. Dużo rzeczy się kryje w słowach hebrajskich. One są takie bardzo, bardzo pojemne w znaczeniu. My musimy mówić 5 minut, żeby wytłumaczyć, co jedno słowo oznacza. Dlatego jak będziecie po każdej z tych próśb mówić głośno, wyraźnie Amen, to potem zostawimy sobie chwileczkę ciszy, żebyś uświadomił sobie, wobec jakiej prawdy powiedziałeś, wierzę, to jest prawdą i niech się to stanie w moim życiu.